Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Witamy Piotra Selaka i jego gościa.
Dobry wieczór, a gościem RMF FM jest minister Jacek Ozdoba, polityk Solidarnej Polski, wiceminister klimatu i środowiska. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór.
Panie ministrze, czy bez pieniędzy z KPO Zjednoczona Prawica może wygrać następne wybory?
Sądzę, że tak. Zresztą to też jest takie pytanie, które nie można odpowiedzieć zarydynkowo tak lub nie, dlatego że pamiętajmy,
nie,
że KPO... Nie,
mógłby pan powiedzieć, że absolutnie.
Tak, gdybym nie znał jeszcze okoliczności spłacania tego. No, jeżeli mnie pan pyta, czy to jest tak, że ktoś nam daje za darmo pieniądze, to powiem nie. A czy jeżeli rozwiniemy ten temat, czy jesteśmy w stanie wygrać wtedy, kiedy bierzemy 100 miliardów, a spłacamy 300 miliardów, to panu odpowiem, że nam się to po prostu nie opłaca.
Czyli może być tak, że pieniędzy nie będzie, a twierdzi pan, że wybory zostaną wygrane przez Zjednoczoną Prawicę, tak?
Jestem optymistą i tak uważam, a poza tym, panie redaktorze, czy pan daje gwarancję, że te pieniądze w ogóle będą w budżecie? Bo słyszałem gwarancję, że mają być, żadne euro nie będzie zablokowane i tymczasem dalej pieniędzy nie mamy. No ogrywają nas, więc należy do tego po tematu podchodzić naprawdę w sposób odpowiedzialny i nie dać się ogrywać.
Ale co jest ważniejsze dla Solidarnej Polski? Czy to, co państwo nazywacie reformą sądownictwa, czy pieniądze z KPO?
Pieniądze z KPO nie są pieniędzmi darmowymi. Skończmy
opowiadać, nabijać... w formie kredytów.
A ile, panie redaktorze?
To jest
nabijanie w butelkę ludzi. Jeżeli ktokolwiek mówi, że za darmo Unia Europejska nam daje pieniądze, to po prostu kłamie. Już w tej chwili ponad 3 miliardy 200 milionów płaciliśmy do budżetu Unii Europejskiej, nie mając pieniędzy. Panie redaktorze, idziemy do banku, bierzemy kredyt,
ale
mamy ratę zwiększoną,
nie
mamy pieniędzy, nas oszukali.
Ale mamy do wyboru albo reformę sądownictwa, czyli to, co państwo nazywają reformą
sądownictwa, nie mamy do wyboru, bo to
jest... albo pieniądze z Krajowego Funduszu. Jeżeli jest taki wybór, a wszystko na to wskazuje, że może być taki wybór, to co pan wybiera?
Wybieram przede wszystkim inne warunki finansowe i odrzucenie w tym wypadku, to jest o tyle, że została podjęta decyzja z 2020 roku, ale jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, no nie mogę wybrać reformy wymiaru sprawiedliwości z jednego prostego względu, czyli reformy, w cudzysłowie oczywiście, zmian w sądownictwie pod przymusem finansowym, ponieważ to nie jest kompetencja Unii Europejskiej. Poza tym ta ustawa, o której będziemy rozumieć w tej chwili, bo pan do tego nawiązuje, o Sądzie Najwyższym, jest ustawą, która anarchizuje polski system prawny. Jeżeli mnie pan pytał, czy wybieram pieniądze, czy chcę zdestabilizować polski system prawny, chcę stworzyć anarchię prawną, no to mówię zdecydowanie, że tego typu rozwiązanie można wprowadzić do polskiego systemu prawnego.
W piątek minister Zbigniew Ziobro ma się spotkać z premierem Morawieckim. To też dziwne w sumie, bo jest to spore wydarzenie, gdy premier spotyka się ze swoim ministrem. Zaskakujące, nieprawdaż? Natomiast gdyby pan coś mógł powiedzieć więcej o tym spotkaniu.
Rozumiem, że mam trochę więcej rąbka tajemnicy tutaj przekazać, więc oczywiście jutro odbędzie się spotkanie pana ministra prokuratora generalnego Zbigniewa, żeby razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim, raz z gronem ekspertów po jednej i po drugiej stronie będą osoby zaangażowane w te tematy i jutro będzie również informacja pana ministra, który się będzie do tego odnosił.
Gron ekspertów, to kto to jest?
Ta słodka tajemnica, która zostaje, na pewno będziecie państwo zobaczeni. To są ludzie, którzy doskonale orientują się w polskim wymiarze sprawiedliwości, przynajmniej ze strony pana ministra Zbigniewa Ziobry. Osoby, które znają i podsumują tak naprawdę propozycje, które zostały przedłożone, dlaczego ich nie można zaakceptować, dlaczego są to groźne rozwiązania dla polskiego systemu prawnego i dlaczego jeszcze Unia Europejska nie powinna zajmować się materią, do której nigdy nie przekazywaliśmy swoich kompetencji.
No to jeżeli to są takie autorytety, to dlaczego nie chce pan powiedzieć, kto to jest?
Dlatego, że polityka ma to do siebie, że zanim to spotkanie się nie odbędzie, to wolałbym o tych informacjach nie rozmawiać. Pan minister będzie na konferencji, na pewno o tym powiem.
Rozumiem, że sprawa dotyczy konsultacji w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym.
No i oczywiście Krajowego Planu Odbudowy. Sądzę, że ten temat również będzie poruszony jako taki kwot, które padają, bo pamiętajmy o tym, zresztą to chciałbym, żeby nasi rady słuchacze wiedzieli, mówiąc wprost, żeby nikt nas nie nabił w butelkę, dlatego że Krajowy Plan Odbudowy to nie są darmowe pieniądze.
No nie, ale 100 miliardów to nie jest jednak mało.
A 300 miliardów to
jest mało? No dobrze,
mało?
Ale 100 miliardów to nie jest dotacji, prawda?
Panie redaktorze, ale
to jest
forma lichwy. To jest forma lichwy.
Pan dostaje pieniądze, to jaka to lichwa?
No, ale to jeżeli pan uważa, że idzie pan do banku i pan, gdyby jeszcze mogła lichwa funkcjonować, bo to jest akurat zmienione dzięki ministrowi Ziobrze, ale jeżeli pan idzie do banku, bierze pan 100 tysięcy złotych, już mówiąc w mniejszych kwotach, a musi pan płacić 300 tysięcy, jeszcze panu każą coś robić, to pan uważa, że to jest dobry kredyt, czy nie?
Nie, ale my rozmawiamy o Krajowym Planie Odbudowy, gdzie mamy zapisane wprost 100 miliardów dotacji.
Dobrze, a jakie są kwoty, które musimy
panie
spłacić?
Ministrze, no? Panie ministrze, czyli rozumiem, że żadnych pieniędzy z KPO pan nie chce przyjmować?
Nie. To ja tego nie powiedziałem, panie redaktorze, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że konsekwencje, jakie niesie ze sobą chociażby spłacanie Krajowego Planu Odbudowy, to jest to na pewno niekorzystne dla Polski, ale jeżeli już zaakceptowaliśmy pewne rozwiązania, to chyba czymś zasadnym jest to, że te pieniądze powinny być trafić do Polski. Pragnę zwrócić uwagę chociażby na jeden tylko i wyłącznie podatek, który został nałożony. To jest podatek, który już w tej chwili kosztuje nas ponad 3 200 000 000. Dlaczego my płacimy za coś, czego nie otrzymaliśmy?
Panie ministrze, czy to jutrzejsze spotkanie ministra Ziobry z premierem Morawieckim to jest wezwanie na dywanik?
Kogo?
A ciekawe, że pan o to pyta. No właśnie, jak pan myśli kogo?
Panie redaktorze, rozmowa na tematy tak ważne dla Polski decyzji strategicznej odbywa się już od wielu lat. I tak się składa, że akurat minister, prokurator generalny Zbigniew Ziobro w 2020 roku, jak pan pamięta doskonale, mówił,
kto poprosił
że
o to spotkanie?
Nie powinno się podejmować decyzji, które mogą daleko idące mieć negatywne konsekwencje dla Polski.
Kto poprosił o to spotkanie, gwarancje, panie ministrze?
Z tego, co rozumiem, to pan premier chciałby rozmawiać i przekonywać do tego. Powiem co więcej, że oprócz tego spotkania będzie jeszcze spotkanie z posłami, z parlamentarzystami. Oczywiście nie w dniu jutrzejszym, no bo jest to kwestia też logistyczna dla posłów i spotkanie takie po świętach się odbędzie.
Z parlamentarzystami Solidarnej
Polski również będzie rozmowa na tematy, które są związane z Sądem Najwyższym i oczywiście Krajowym Planem Odbudowy. Chcielibyśmy jako posłowie usłyszeć od pana premiera, dlaczego pieniędzy nie ma, mimo gwarancji, które były podczas decyzji grudniowych 2020 roku i jakie są realne koszty Krajowego Planu Odbudowy, bo wszystkie wyliczenia i eksperckie informacje są takie, że niestety, ale w tym wypadku Unia Europejska nam zaproponowała coś, co jest obwarowane gwiazdkami, a te gwiazdki nas będą naprawdę dużo kosztować.
Czy ten projekt zgłoszony przez grupę posłów w połowie grudnia to jest projekt do zaakceptowania przez posłów Solidarnej Polski, czy trzeba pracować nad zupełnie nowym projektem, czy wystarczy go poprawiać?
Panie redaktorze, ja sądzę, że tu w tym wypadku ustępstwa nie powinny następować z jednego prostego powodu. Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości, a po drugie, jeżeli
nie rozmawiamy o Unii Europejskiej.
Ale ten projekt wydaje się, że już nie ma o czym rozmawiać. Dlatego, że on spalił na panewce, jeżeli pan prezydent wyraził swoje stanowisko. I to jest pewien paradoks, bo zaproponowano zmianę przepisów ustawy dotyczących zmian, które zaproponował pan prezydent.
Czyli nowy projekt, tym w ogóle się nie zajmujecie, nie będziecie pracować na tym projekcie?
Panie redaktorze, ale dlaczego mamy zmieniać formułę Sądu Najwyższego? Bo przepraszam, z jaka jest materia prawna, która to wymusza? Zachcianka Ursula von der Leyen, no nie dajmy się zwariować. Nie możemy dawać Unii Europejskiej kompetencji, których nigdy się na to nie zgodziliśmy. To jest ponad traktatowe, ultra vires. Prawnicy powiedzą, że to jest działanie niezgodne ponadprawne.
No to o czym jutro będzie rozmawiał Zbigniew Ziobro z premierem?
Sądzę, że będzie dyskusja na temat oczywiście, dlaczego tak niebezpieczne propozycje padają dotyczące anarchizacji polskiego systemu prawnego oraz oczywiście dotyczące realnych kosztów Krajowego Planu Odbudowy.
Czy jakieś propozycje zostaną przedstawione ze strony Solidarnej Polski?
O tym będziemy informować, ale na pewno ważne jest to, żeby nasi słuchacze i wszyscy Polacy zorientowali się tak naprawdę, czym jest Krajowy Plan Odbudowy. Jakie są znaczone środki finansowe, które musimy wydawać w określone cele. To nie jest tak, jak niektórzy opowiadają, że przedsiębiorcy, wszyscy na tym skorzystamy. Obwarowane, niekorzystne warunki, to zostało niestety zaakceptowane.
Przeprosił pan już premiera Morawieckiego?
No, nie bardzo wiem, za co miałbym przeprosić pana premiera Morawieckiego.
A to zaraz spróbujemy się dowiedzieć więcej, ale to już w części internetowej. Zapraszamy do RMF24, do RMF24.pl i oczywiście do naszych mediów społecznościowych. Jacek Ozdoba był naszym gościem. Jacek Ozdoba, polityk Solidarnej Polski, wiceminister klimatu i środowiska. Jak to nie wie pan, za co przepraszać premiera? To przypomnę panu, od momentu, kiedy premierem nie jest Beata Szydło, mamy pasmo porażek, był tak łaskaw pan powiedzieć. Także powiedział pan, że tak, historyczna porażka pana premiera powinna być związana z konsekwencjami. Na razie konsekwencje ponosi Polska. No to nie przeprasza się za takie słowa swojego szefa. Ma pan wyjątkowo wyrozumiałego szefa, powiem szczerze, panie ministrze.
Panie redaktorze, po pierwsze ta rozmowa dotyczyła polityki unijnej, jak pewnie pan zwrócił uwagę Zjednoczonej Prawicy. W sprawach europejskich różnimy się z panem premierem, jeżeli chodzi o te decyzje, ale pan premier został oszukany przez Unię Europejską. Tak? No to jest coś, co jest oczywiste, że Unia Europejska gwarantowała pani Ursula von der Leyen, kiedy przyjeżdżała do Polski w czerwcu.
Ale chce pan powiedzieć, że premier polskiego rządu został oszukany? Czy dał się oszukać?
No sądzę, że wszyscy zdaliśmy się oszukać w tym zakresie, ale my przestrzegaliśmy przed tym, że te gwiazdki na dole są i uważaliśmy inaczej niż też część obozu rządzącego. Ja bym tutaj tak nie szukał jakiejś jakichkolwiek sensacjach personalnych, rozmawiamy o rzeczach, które są ważne, ale merytoryczne. Był temat dotyczący decyzji 2020 roku. Solidarna Polska mówiła, przyspieszenie celów klimatycznych spowoduje wzrost uprawnień do emisji CO2 czy tego podatku. Stało się? Stało się. Mówiliśmy, że pieniędzy nie będzie, bo nam zablokują. Pieniędzy nie ma, gwarantowali, że będą. No to widzimy. No,
ale jak pan mówi, że premier polskiego rządu został oszukany, no to panie ministrze, będzie pan...
No, ale znowu... Niemcy grają, no panie redaktorze, no ale Niemcy grają w grę, która jest poniżej pasa, no. Przecież to jest oczywiste, że Ursula von der Leyen, czy też pozostali politycy europejscy, którzy mają wpływ, na których mają wpływ politycy niemieccy, no chcą podejmować decyzje, które są nie do zaakceptowania.
Odbiorą znowu panu kompetencje pewnie za te słowa.
Ale jakie? Że Niemcy ogrywają Polskę,
nie,
i że nokautują?
Nie, premier rządu został oszukany. Czy zdał się oszukać?
No, ale to chyba są akurat stanowisko, które nie jest tylko moje, ale też w większości rządowej, że w tym zakresie Unia Europejska nas oszukuje, blokuje środki finansowe z powodów politycznych. Ale co więcej, Donald Tusk wcale tego nie ukrywa.
Wiedziałem, że musi pojawić się.
No widzi pan, a nawet potrafi zrobić tak, twierdzi, pieniądze będą. To znaczy, że co? To jest czynnik polityczny, czy nie?
Ale wróćmy do Jacka Ozdoby, jeśli pan pozwoli, panie ministrze.
Jak pan taki mną zainteresowany? Sądzę, że akurat radiosłuchacze nie.
Panie ministrze, co to znaczy, jak panu odbierają kompetencje?
Czy znaczy, są przewrócone, więc proszę być spokojnym.
No nie, ale to było ciekawe. Dalej... To jest ciekawe, bo co, ja nie wiem, co oznacza ten komunikat. Jak pan to odebrał? Jako karę dla siebie, dla Solidarnej
ale za co,
Polski?
Panie redaktorze. Nie, no, to... Jest pan dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem i na pewno pan zna stanowisko Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, który poinformował, że zakres czy temat na temat moich kompetencji był wcześniej poruszony niż ta przytoczona wypowiedź.
No dobrze, ale co to znaczy odebranie kompetencji?
To znaczy zmianę zarządzenia, ale to i tak nie byłem pozbawiony kompetencji czy pracy z uwagi na inne stanowiska, które pełnię mimo tego zarządzenia.
No i co pan robił? Przychodził pan do pracy nie mając kompetencji?
Był wtedy parlament, to był bardzo krótki okres, poza tym był parlament.
Dni, no tak mało,
realizowałem dalej zadania w zakresie między innymi gospodarki odpadowej. Pisałem raport na temat zwalczania przestępczości środowiskowej. Jestem przewodniczący Komitetu Audytu, Komitetu Bazy Danych Odpadowych i przygotowałem kolejny projekt, o którym państwo na pewno niedługo będziecie wiedzieć.
Kontaktował się pan z minister Moskwą? Wtedy rozmawiał pan w ogóle ze swoją szefą?
Rozmawiałem z panią minister, rozmawiałem też wczoraj, składałem jej życzenia. Dalej realizujemy politykę, która jest w zarządzeniu, w kompetencjach. Mam szereg ustaw, które wdrożyłem i dalej jeszcze gotowe projekty, które chciałbym w najbliższym czasie, żeby trafiły do
parlamentu. Czyli co, to był teatr jakiś polityczny z tym odebraniem panu kompetencji?
No to już proszę pytać tych, którzy taką decyzję podjęli. Ja mogę powiedzieć jedno, że w żadnym momencie nie zwolniłem tempa, w żadnym momencie nie miałem wolnego czasu, ani tego czasu na tą przysłową kawkę, żeby nie pracować. Zajmowałem się dalej zadaniami, które dotyczą między innymi obszarów, za które cały czas odpowiadam, bo przekazanie kompetencji tak w szerokich sprawach nie może odbywać się z dnia na dzień.
A przywrócenie panu kompetencji, jak się odbywało? Dostał pan jakieś pismo, minister Moskwa powiedziała, witamy ponownie na pokładzie.
Ale pan siwski jest, panie redaktorze.
No bo to jest bardzo interesujące.
No witamy na pokładzie, nie, bo cały czas
jest pan, chyba jedynym wiceministrem, któremu najpierw odebrano kompetencje, a potem je przywracano. Niech pan mi powie jakiś, może ja kogoś pominąłem.
No, sądzę, że jest wielu sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, którzy mają zdecydowanie mniej w zarządzaniu obszarów odpowiedzialności niż ja. No ja mam jeden z jednak szerokich tego palet odpowiedzialności, bo to jest bardzo duży obszar od gospodarki odpadowej po kwestii monitoringu środowiska.
No dobrze, to jak się to odbyło? Minister Moskwa przyszła do pana?
Dostałem zarządzenie, dostałem tą informację, ale pozwoli pan redaktor, że nie będę aż tak
no to bardzo ciekawe.
Otwarty na rozmowę na ten temat.
Bardzo ciekawe, zastanawiałem się, to jest 2 tygodnie roboczych, 10 dni, to jest rzeczywiście niemały czas, kiedy się nie ma kompetencji.
Ale nie, no tłumaczę panie redaktorze, że w tym zakresie rozumiem, chodzi o zarządzenie. No, zarządzenie rzeczywiście zajmowało obowiązek nadzoru nad danym departamentem, ale dalej pełniłem funkcje, które są związane między innymi z tym obszarem, więc wspomagałem swojego kolegę, kreowałem dalej politykę, która jest cały czas realizowana. Był to okres przejściowy i tak też wszystkie takie moje obszary odpowiedzialności wróciły.
I to nie była kara dla Solidarnej Polski.
Pan, ja taki pokorny też nie jestem, żeby ktoś mi próbował zamknąć usta, bo mi ktoś się zabierze. No, nie dajmy się zwariować.
Czytał pan dokładnie pewnie, może nie tylko w tym czasie, raport w sprawie zanieczyszczenia Odry. Kto odpowiada za zasolenie Odry w takim stanie, w jakim było, jakim występowało w sierpniu tego
roku? Mogę powiedzieć, co jest przyczyną śnięcia ryb, to jest Prymnesium parvum, czyli to jest złota alga, ale rzeczywiście zasolenie jest problematyczne i ten zakres działalności jest po stronie Wód Polskich i kompetencje w tym zakresie są tam. W zakresie chociażby pozwoleń wodnoprawnych, rzeczywiście tu nie da się ukryć, że sytuacja, w której oczywiście wymaga poprawienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, bezpieczeństwa już następuje, bo służby wojewody wtedy niestety nie zareagowały na czas, nie poinformowały. To rozczłonkowanie, w ogóle wydzielenie na przykład, czy właściwie spowodowane takie dwuwładztwa, że z jednej strony mamy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, mamy Wody Polskie jako regionalne,
kto
mamy
za to
wojewodę.
Za zasolenie.
Za zasolenie, no te podmioty, które mają pozwolenia na zrzut.
Więc no tych podmiotów jest sporo, ponad 750, o ile dobrze pamiętam.
Audyt w tym pozwolenie. Zakresie, jak rozumiem, został wykonany i zostanie wyciągnięta konsekwencja, żeby po pierwsze te pozwolenia również się widziały, no panie redaktorze, bo, ale jeszcze warto jest przy tym wszystkim powiedzieć, że pamiętajmy o tym, że złota alga cały czas występuje, bo nie pozbyliśmy się tego problemu. I Teksas, i Dania, i Norwegia pokazują, że jest to problem, który może być przez nami przez wiele lat. Co istotne, samo na przykład zmniejszenie zasolenia może powodować sytuacje stresogenne dla tej złotej algi, może powodować wyrzut tych toksyny. Więc sądzę, że rozwiązania...
To kto zrzuca słoną wodę do Odry?
No
wie pan czy nie?
Musiałby pan... To nie jest jeden podmiot, ale rzeczywiście...
To dobrze, to jakie podmioty zrzucają złoty?
No między innymi te, które wydobywają, właśnie może nie wydobywają, ale dbają o kondycję, między innymi tak. Wszystkie pozwolenia są po stronie Wód Polskich i należałoby tutaj zaprosić oczywiście
dobrze.
Pana prezesa.
A czy jakiekolwiek pozwolenia po sierpniowej tragedii na Odrze cofnięto, jeśli chodzi o zrzut ścieków?
Jeżeli była taka możliwość, to mam nadzieję, że tak było lub też będzie w ten sposób, żeby te pozwolenia się widziały, ponieważ sytuacja, w której brak jest takiej koordynacji pozwoleń, na pewno jest czymś, co należy zweryfikować. Ja mogę powiedzieć, że po stronie głównego inspektora ochrony środowiska, inspekcja ochrony środowiska jest akurat nie obszar kwestii pozwoleń na zrzut legalny, tylko ewentualnie tej działalności nielegalnej. No tu wykonana gigantyczna praca, analizy, czy nie doszło na przykład do udziału czynnika ludzkiego. Również śledztwo w prokuraturze, które wymaga analizy dokumentacji, to wszystko wykluczyło najprawdopodobniej, bo ja mówię, że chodzi o inspekcję ochrony, bo oczywiście nie prokuraturę, bo to jest zupełnie inny obszar, ale że chodzi o inspekcję ochrony środowiska, wydaje się, że tu czynnik ludzki nie ma wpływu, jeżeli chodzi
dziwne.
O takie działalność przestępczą. Mówię.
Ale rozumiem, ale czy mówi pan, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wyklucza czynnik ludzki, jeśli chodzi o to, o zasolenie Odry?
Nie, ja mówię o działalność przestępczą, czyli na przykład taką, która jest typowo nielegalna, czyli na przykład rzucenie chemikaliów, które mogły mieć wpływ
dobrze,
na stan wody.
Czyli ten, kto zrzucał słoną wodę do Odry, mógł mieć na to pozwolenie, robił to całkowicie legalnie, natomiast to poziom zasolenia wzrósł dlatego, że zrzucał po prostu wodę słoną do rzeki, zgadza się?
No niestety tak.
Jeżeli tak to wyglądało, czy w takim razie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska sprawdził te pozwolenia? Czy...
Ale my nie jesteśmy w tym zakresie kompetentni,
dobrze.
Więc oczywiście przekazaliśmy taką informację,
że to wymaga...
A czy macie
pełną wiedzę, jak wygląda ilość takich pozwoleń? Jest ktoś koordynuje całość zezwoleń na zrzut ścieków?
Pełna decyzyjność w zakresie gospodarowania wodami, wydawania decyzji, ewentualnie cofania kompetencji jest po stronie Wód Polskich.
Ale czy istnieje centralna baza informacji? Jest ktoś, kto wie... ma pełną wiedzę o wszystkich zrzutach ścieków
no tak,
w Polsce.
To jest właśnie nie, czy ścieków, czy zasolenia?
Bo zasolenia, dobrze.
Zasolenia, jeżeli się koncentrujemy. Tak, to są Wody Polskie.
Słyszał pan o tych informacjach, które płyną do nas z Niemiec. Niemcy znowu alarmują, że poziom zasolenia...
Co teraz
Odry...
wymyśli? Rtęć, czy co
wymyśli? Nie, nic nie wymyślili. Niech pan posłucha. Niemcy znowu alarmują, że w miejscowości Kriven znowu mamy poziom zasolenia na poziomie takim, jaki był w lecie tego roku. Oczywiście temperatura jest zupełnie inna, oczywiście poziom wody jest zupełnie inny i tragedii takiej, jaka występowała latem, w tej chwili nie ma. Natomiast niebezpieczeństwo jest ogromne, bo poziom zasolenia jest znowu bardzo wysoki.
Jest ogromne i rzeczywiście może być sytuacja, że niestety, ale może dojść do dalszego wyrzutu tych toksyn, które spowodują śnięcie ryb. I dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany ze strony pozwoleń wodnoprawnych, rzeczywiście należy się zastanawiać. A jeżeli chodzi o kwestie związane z tymi informacjami, które są podane, pamiętajmy o tym, że zasolenie w Odrze, czy właściwie w akwenach wodnych, śródlądowych w całej Europie, nie jest rzeczą, która się z dnia na dzień dzieje. Niestety, ale przez wiele lat tego typu decyzje były podejmowane, również pozwolenia, które w drodze administracyjnej są ciężkie do cofnięcia, że tak praktyka była. To tak jak z rtęcią. Paradoks polega na to, że oczywiście pomijając propagandę, pomijając narrację i te wszystkie zagrożenia, które by się okazały być fake newsem i pewnie jakimś celowym działaniem dotyczącym obniżenia rangi polskich urzędów i wykorzystania tego przez opozycję, łącznie z premierem Donaldem Tuskiem, to wszystko pokazuje, że akweny wodne wymagają większego monitorowania i pewnych metodologii, która musi być zmieniona, bo co więcej, nawet Komisja Europejska w zakresie badania, jeżeli chodzi o ten gatunek inwazyjny, nigdy do tej pory w śródlądowych wodach nie był badany. Być może się okaże, w całej Europie ta złota alga występuje. Akurat w tym momencie były odpowiednie no, środowisko, które to powodowało, że był wyrzut tych
tekstów. Komendant główny policji dawał milion złotych nagrody dla tego, kto wskaże sprawcę. Te milion złotych gdzieś trafiło?
Nie, no, ale mam nadzieję, że w przyszłości trafi na badania naukowe i tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych rozwiązuje się to poprzez badania naukowe, jak nam przyszłość sobie z tym poradzić, bo podejrzewam, że w Unii Europejskiej, na terenie Europy mamy więcej akwenów wody, gdzie ta totalga występuje.
Zostawmy Odrę, wróćmy na moment jeszcze do polityki. Wyobraża pan sobie sytuację, że Solidarna Polska startuje bez Prawa i Sprawiedliwości w wyborach?
Polityka pokazuje różne scenariusze i oczywiście wyobrażam sobie taką scenariusz. Na pewno było to na niekorzyść Zjednoczonej Prawicy. To znaczy, pamiętajmy o tym, że...
Na niekorzyść Zjednoczonej Prawicy czy Solidarnej Polski?
Oczywiście, ale tutaj tak naprawdę win-win jest sytuacja, kiedy razem startujemy. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, no ponieważ uzupełniamy się, mamy doskonały zespół, który wspiera Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość wspiera nas. Jesteśmy dobrą drużyną. Czasami owszem różnimy się. Mamy inne zdania, ale Zjednoczona Prawica jest formułą, która potrafi dobrze rządzić. Po drugiej stronie mamy Donalda Tuska, mamy Waldemara Pawlaka, mamy osoby, które niekoniecznie
Panie
dobrze się zasługują.
Widział pan sondaż dla Super Ekspresu. Jedynie 6% wyborców PiS-u dzisiaj zagłosowałoby na Solidarną Polskę, gdyby wasze ugrupowania startowały oddzielnie.
Jestem przekonany, że to jest niedoszacowane, a poza tym pamiętajmy o tym, że my dzisiaj funkcjonujemy naprawdę w takiej formule, można powiedzieć, jednej rodziny. No, dzisiaj, jak pan mnie zaprasza, przedstawia część dziennikarzy mnie, że jestem członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tak rzeczywiście jest, ale ja nie jestem członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość. Więc jakby można powiedzieć, że dzisiaj ta formuła Zjednoczonej Prawicy jest na tyle blisko, że te sztandary się trochę zacierają w odbiorze medialnym, ale na pewno nasze twarze, nasi liderzy, jak minister Zbigniew Ziobro, czy też Patryk Jaki, minister Woś, Sebastian Kaleta, parlamentarzyści, no nasza aktywność, nasze twarze, nasz dorobek, czy też minister Janusz Kowalski, nasz dorobek świadczy o tym, że no jesteśmy w stanie naprawdę dynamicznie zaznaczyć się na polskiej scenie politycznej i rozmawiać o tak ważnych, bo na przykład
Panie
tematy,
ministrze,
które rozmawiamy nawet w prawach europejskich, czy w sprawach klimatycznych są
rezygły głosem. Czy wy jesteście jeszcze dla siebie ze sobą, czy wy jesteście ze sobą jeszcze z miłości, czy już tylko z rozsądku?
No to, czy takie małżeństwo przymusu, czy też nie. No. Panie redaktorze, to nie jest kwestia zawsze jednak przymusu, ale jednak po drugiej stronie mamy perspektywę, która jest dla Polski zdecydowanie gorsza, ale oczywiście w sprawach, tak jak wspomniałem, europejskich, no mamy różnice zdań i rozmawiam na ten temat, co jest ważne. I sądzę, że dobrze ta debata się odbywa. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać naszych koalicjantów, większych koalicjantów, że ta zmiana kursu w sprawach europejskich może nastąpić.
Widział pan, jak Zbigniew Ziobro łamie się opłatkiem z premierem Morawieckim?
Nie widziałem, bo nie wiem, czy była taka formuła spotkania, żebyśmy wszyscy razem spotkali się przy tym spotkaniu przed świętem.
A może jutro się spotkają? Będą się łamać opłatki, czy nie sądzi pan?
Ogień krzepnie, blaszcz ciemnieje w moment, kiedy są święta Bożego Narodzenia. Jest to czas wyjątkowy i dla wszystkich, nawet na opozycji, życzę wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Nawet dla Donalda Tuska, żeby się wyciszył, żeby się uspokoił, odpoczął.
Żeby Odra pomyślał, była czysta.
Pomyślał na przykład o emeryturze, bo to sądzę dla niego była najlepsza formuła.
Jacek Ozdoba, polityk Solidarnej Polski, wiceminister klimatu i środowiska, był naszym gościem. Dziękujemy
Dziękuję
bardzo.
Dziękuję, wesołych świąt.